Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dostałam anonim od Lucyfera, jakąś taką dziwną kartkę z gazet, chyba powycinane litery. Bardzo groźnie to zabrzmiało. Lista Lucyfera. Tej książce towarzyszył ten anonim, a w studiu jest autor Krzysztof Bochus. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Krzysztof Bochus, doskonale znany naszym słuchaczom z powodu trylogii, którą poznawaliśmy poprzez rozmowy z autorem, a także jeśli chodzi o jedną z jej części, Martwy Błękit, we fragmentach na naszej antenie. Ja tylko przypomnę, Czarny Manuskrypt, Martwy Błękit i Szkarłatna Głębia, to były te trzy książki, kryminały, ale wiele tam było opowieści o sztuce, prawda? Także o naszym Pomorzu sprzed lat.
To był taki wyróżnik tej trylogii. Ja się zawsze staram poruszać po terenach i po rzeczach, które znam i lubię. Z Pomorza się wywodzę, Pomorze kocham. Uważam, że to jest wymarzona sceneria dla autora kryminałów. Stąd taki, a nie inny wybór.
No i tak to było wtedy, a teraz mamy rzecz zupełnie nową. Lista Lucyfera, brzytwa na okładce. Opowieść też kryminalna, ale akcja dzieje się tu i teraz, chciałabym powiedzieć, bo w Gdańsku. Tak. Nawet jest taka audycja tam w Radiu Gdańsk, Wspólne czytanie, i pani Iwona ją prowadzi.
To zresztą ulubiona dziennikarka mojego bohatera też zresztą.
No nie, jeszcze jest redaktora. Ryszarda Rudowłosa z dziennika też.
Ale jeśli chodzi o dziennikarki radiowe, to na pewno pani Iwona.
Ma ta książka patronat Radia Gdańsk. Akcja dzieje się w Gdańsku po prostu, tu i teraz, chociaż zaczyna w roku 45. I tutaj właściwie jeden z głównych wątków się pojawia, czyli będziemy też, myślę, mówić o tym, co różne, ale też co wspólne z tymi trzema książkami, które już znam. Więc takie zakorzenienie w historii Gdańska.
Tak, ja bym zaczął może od tego, co jest odmienne, jeśli chodzi o Listę Lucyfera. Mnie się zamarzyło napisanie takiego zanurzonego w doczesności współczesnego thrillera. Czyli chciałem spróbować trochę innego gatunku literackiego. Napisanie trzech po kolei tomów trylogii kryminalnej w kostiumie retro to jest dosyć duży wydatek taki intelektualny i energetyczny. Mnie to zajęło ładnych parę lat. Namówionym przez wydawcę postanowiłem spróbować czegoś innego. I tak pojawiła się Lista Lucyfera, napisana trochę innym językiem, z nowym bohaterem, który już nie ma tego kostiumu historycznego. To jest dziennikarz jednej z gdańskich redakcji. Młody, interesujący się sztuką, który wbrew własnej woli staje się w cudzysłowie rzecznikiem mordercy, który próbuje steroryzować wielką aglomerację. Adam Berg wyłamuje się z tej roli, rzuca wyzwanie temu mordercy. No i tak rozpoczyna się gra na śmierć i życie. Ja nie chcę opowiadać o fabule oczywiście książki, bo w chwili, kiedy wydaje się czytelnikowi uważnemu, że dochodzi do sedna tej zagadki, to okazuje się, że to jest tylko uwertura do rozgrywki o wiele bardziej niebezpiecznej i takiej śmiertelnej groźnej. To jest to, co jest nowe. Natomiast starałem się oczywiście zachować własny odcisk literackiego palca na tej książce, zachowywać wyróżniki swojego stylu. I dlatego po pierwsze poruszam się znowu na Pomorzu z tym, że ten Gdańsk jest trochę inny od Gdańska z czasów Christiana Bella i Wolnego Miasta. Na co dzień to jest taka, w dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście, taka pacynka, taka lukrowana trochę makieta, piękne miasto. Natomiast nocą Gdańsk pokazuje swoje odmienne oblicze, dużo bardziej gwałtowne. I to właściwie ten Gdańsk z jego tą mroczną, nocną stroną jest drugoplanowym bohaterem mojej książki. Więc Gdańsk pozostaje ciągle w orbicie moich zainteresowań i pozostaje w orbicie moich zainteresowań historia, bo tak jak pani wspomniała, książka się zaczyna od opisu ucieczki gauleitera Forstera z Gdańska. Gdybym powiedział trzy zdania za dużo, to bym Państwu zabrał przyjemność z odczytywania tej książki. To jest taka strzelba z gauleiterem, która jest powieszona na pierwszych stronach.
Trzeba doczekać po prostu, tej kiedy
książki.
I dlaczego.
Ale to, co mogę powiedzieć na pewno, to, że ja lubię w swoich książkach mieszać fikcję literacką z historią. To znaczy postaci wymyślone przeze mnie, wykreowane w mojej wyobraźni, spotykam z ludźmi, którzy istnieli naprawdę. I tak jest właściwie w każdej mojej książce. W tym przypadku jest to Forster. Jeśli mogę dwa zdania o nim powiedzieć, bo to jest ciekawa bardzo postać. rocznik 902, człowiek, który jako 28-letni młodzieniec przybył do Gdańska obdarzony plenipotencjami Hitlera, właściwie nieograniczonymi, i po objęciu tutaj władzy był takim panem życia i śmierci w Gdańsku. Jeśli chodzi o stosunek do Polaków, to był stosunek kata do ofiary. To jest człowiek, który stoi za mimo wszystko mało znaną zbrodnią w Piaśnicy. To jest taka nasza pomorska, nasz pomorski Katyń. Tam też zginęło kilkanaście tysięcy ludzi. To on stoi za zbudowaniem obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Ale zachowując to wszystko w pamięci, tak, to ja w tej książce starałem się wykorzystać taki moment, że kiedy został złapany po wojnie i skazany na karę śmierci tu w Gdańsku, w takim budynku, który stał kiedyś na miejscu obecnej Opery Bałtyckiej, czyli niedaleko stąd, gdzie my rozmawiamy, został skazany na karę śmierci, ale ku zdumieniu wszystkich ten wyrok nigdy nie został wykonany, podobno. Forster miał na Kurkowej w areszcie, tym więzieniu, celę, która była, składała się z dwóch pomieszczeń, miał prawo do ordynansa, uczył się języków obcych, w tym polskiego i hiszpańskiego, dostarczano mu literaturę, nie wiedzieć dlaczego. Tak się w rękawiczkach obchodzono z człowiekiem, który miał krew na rękach, tysięcy ludzi. No i nie spoilerując już dalej, chcę tylko powiedzieć, tak? że są różne i sprzeczne zeznania dotyczące jego śmierci po wojnie. Niektórzy uważają, że on przeżył swoją własną śmierć. Jest taka książka amerykańskiego historyka Herberta Lewina, który wręcz twierdzi, że dożył późnej starości w sosnowej daczy pod Moskwą. Mhm.
To jest ta strzelba, o której więcej mówić nie będziemy. Tak, niech sobie strzeli każdemu w czasie lektury osobiście, ale poznajmy bliżej Adama Berga, bohatera tej książki i być może następnej, bo to jest taka postać tutaj kluczowa. I w związku z tym też chciałam zapytać, bo on ma w swoim dorobku takie wielkie osiągnięcie. To jest dziennikarz śledczy, dla którego, podobnie jak dla Christiana Abla, pasją jest sztuka tak naprawdę. I on dokonał swoistego odkrycia, i to też jest ciekawostka historyczna, szkatuła królewska. Myślę, że o tym możemy powiedzieć,
nie, cóż on takiego możemy zrobił. Powiedzieć. A propos tych wspólnych zainteresowań, to ja chcę wytłumaczyć, że nowy bohater, mimo że jest to, jak powiedziałem, powieść na wskroś współczesna i zupełnie oddzielna historia osobna, to jest w prostej linii wnuk Christiana Abela.
No nie wiedziałam, czy ja mogę mówić o tym, ale jak mogę, to dobrze.
Tak, no ma to samo DNA i te same oczy siłą ma. Rzeczy, te same oczy ma, podobne zainteresowania, lubi niebezpieczne
blondynki. Tak,
no i podobne zainteresowania.
Ale też w podobnie magnetyzujący sposób działa na kobiety, prawda? Zawsze więcej niż jedną.
Miło mi to słyszeć od kobiety. W każdym razie jest to dziennikarz, tak jak wspomniałem, taki freelancer, który miał swoje 5 minut sławy. Odkrył oczywiście na kartach mojej książki szkatułę królewską. Jest też faktem, że ta szkatuła królewska, w której księżna Izabela gromadziła pamiątki po polskich królach, i to był jeden z najwspanialszych zbiorów do czasu II wojny światowej, on zaginął podczas rabunku pałacu w Sieniawie. Znamy i wiemy, że tak było, że żołnierze niemieccy wchodzili do tego pałacu w Sieniawie, tak samo jak i do innych polskich muzeów, jak do Zamku Królewskiego, do Muzeum Narodowego, jak do jakiegoś, w cudzysłowie, supermarketu. I te pamiątki nigdy nie zostały odnalezione. Ja sobie wymyśliłem, że ponieważ to jest jeden z tych tropów, który mnie fascynuje, te zaginione dzieła sztuki, zaginione arcydzieła, że mój bohater odnajdzie przynajmniej szkatułę. Wcale nie jest wykluczone, że tak będzie. Nie takie rzeczy się w tak zwanym realu dzieją. Jestem przekonany, że te artefakty, te pamiątki po polskich królach gdzieś są schowane, ponieważ one były zbyt cenne, aby tak po prostu gdzieś zaginąć.
No i mamy naszego bohatera. Ta chwila sławy to już za nim, prawda? Ale go ciągle jeszcze trochę opromienia. On jest podobnie jak Christian, kiedy go poznawaliśmy, w takim lekkim kryzysie.
Tak.
I świat mu się nie podoba.
Świat mu się nie podoba, nie wie, czy dokonał właściwych wyborów. W życiu osobistym też mu się tak nie za bardzo układa. On jest wyznawcą teorii przypadku, tak jak jego dziadek. To znaczy uważa, że wiele rzeczy dzieje się zupełnie przypadkowo, że nie ma czegoś takiego jak determinizmy historyczne, że tak jak w słynnym filmie Kieślowskiego, jeśli się spóźnimy na jakiś pociąg albo na niego zdążymy, to zależnie od tego tak albo inaczej potoczą się nasze losy. I w tym lekkim takim kryzysie, w takim dyskomforcie, całkiem niespodziewanie dla siebie, otrzymuje telefon od nieznanej sobie osoby, która wybiera go jako swojego rzecznika, jak wspomniałem, do terroryzowania miasta. Ten człowiek w sposób teatralny, uteatralizowany morduje swoje ofiary. Mój bohater Adam Berg domyśla się, że dzieje się to według jakiegoś tajnego kodu. Że jest ta, że musi tam być jakaś motywacja głębsza niż tylko czyste szaleństwo. I książka tak naprawdę jest takim thrillerem psychologicznym, mówiącym o tym, że zło może czaić się wszędzie, że ono niekoniecznie musi być takie upostaciowione, nie musi mieć twarzy Hannibala Lectera, że to może być ktoś, kto mieszka za ścianą, kto jest twoim sąsiadem, którego mijasz na ulicy.
I takie zło
zbanalizowane
dzień dobry, tak?
Jest najgorsze i najstraszniejsze. Tak? I on podejmuje próbę odnalezienia tego mordercy i uratowania kolejnych jego ofiar. Podejmuje to ryzyko i ściąga na swoją głowę nieszczęście, ponieważ sam wpada w poważne opały i bliskie mu osoby, zwłaszcza kobieta, na której mu zależy. I chciałem, żeby czytelnik, czytając tę książkę, miał trochę emocji i temperatury, żeby chciało mu się przewracać kolejne karty tej książki, dążyć jakby ku zakończeniu, a jednocześnie, żeby to nie był taki klasyczny kryminał, który składa się jakby z jednej, zero-jedynkowej historii. Ponieważ ja uważam, jako mężczyzna po przejściach, że życie się nie składa z takich zero-jedynkowych, zamkniętych historii. Zamykamy jedne drzwi, a przed nami są następne. Historie się przenikają. Wydaje nam się, że dochodzimy do istoty czegoś, jakiejś prawdy, a to się okazuje, że to jest tylko jakby wstęp do czegoś jeszcze gorszego. I chciałbym, żeby ta moja książka poprzez tą, jak myślę, bardziej frapującą, taką szkatułkową konstrukcję przyciągnęła uwagę czytelnika.
No i Adam Berg z jednej strony rzuca wyzwanie na łamach, na pierwszej stronie swojej gazety, temu, no, możemy powiedzieć, że Lucyferowi, bo Lista Lucyfera to jest tytuł tej książki, czyli niosącemu światło tak naprawdę, tak. Komuś, kto twierdzi, że jest po stronie dobra, albo że jest dobrym, prawda, wysłannikiem dobra, jakby coś, no, a jednocześnie jest, szybko się to okazuje, seryjnym mordercą z jakimś takim diabolicznym, lucyferycznym, niech będzie, planem w głowie. I nasz bohater z jednej strony jako dziennikarz w to śledztwo wkracza, ale z drugiej jako taki swoisty asystent policji, bo dochodzi do tego mariażu. Tak. Powiedzmy o tym, no bo on jako dziennikarz jednak nie mógłby chyba tak wiele tutaj zrobić i jest to istotne, że Adam Berg jakoś tam się, no po pierwsze dochodzi do tego mariażu na szczeblu, że tak powiem, dowódczym i oficjalnym, ale też się zaprzyjaźnia z pewnym starszym policjantem, który jest moją ulubioną postacią w tej książce, niniejszym informuję, czekający już na emeryturę człowiek, który zaczyna doświadczać no, starości po prostu i choroby, prawda, i już nie bardzo daje radę, nie bardzo też się czuje w tej policji, w jakiej teraz jest, z tymi młodymi kolegami i ze względu na ich, że tak powiem, dostęp do mediów i sposób myślenia, ale też ze względu na różne sytuacje, które się dzieją w komendzie, prawda? Czyli taki lekko tak. Na marginesie, zmęczony.
Oczywiście, że mój bohater Adam Berg, który jest dziennikarzem śledczym, nie mógłby prowadzić takiego dochodzenia i tak efektywnie szukać mordercy, gdyby nie współdziałał z policją. Podinspektor Suchy jest taką postacią utkaną trochę z różnych opowieści. Ja pisząc tą książkę rozmawiałem z byłym wieloletnim oficerem dochodzeniówki, policjantem. Oczywiście to jest tylko moja kreacja, taka postać, ale pomyślałem sobie, że i wiem o tym na pewno, że są tacy policjanci starej szkoły, którzy są dobrymi detektywami, którzy mają nosa do prowadzenia śledztwa i są największym skarbem i solą tej policji. Ale jednocześnie nie są to ludzie w świetlistej zbroi. I ten podinspektor Suchy też taki nie jest. Policjanci też mają swoje słabości, mają nieudane życie rodzinne, ale to ja już pomijam, bo to było w tysiącach kryminałów. W moim przypadku, czy w przypadku tej postaci grozi mu ślepota, co jeśli chodzi o prowadzenie śledztwa ze wszystkimi okolicznościami, tymi dzisiejszymi, jest bardzo wyraźnym utrudnieniem. A poza tym jest porządnym człowiekiem, rzetelnym. Tak? Nie jest przyjęte policji, aby współdziałać z mediami, przynajmniej nie zawsze tak bywa. I czasami, mówię to jako były wieloletni dziennikarz, i czasami skrzypi na linii policja-media, ale w tym przypadku to jest taki umysł policyjnego Sherlocka, który prowadzi mojego bohatera przez te ostępy zbrodni i te wszystkie okoliczności. Zwłaszcza, że Berg nie zna się dokładnie na kryminalistyce, na najnowszych badaniach kryminalistycznych, na tych metodach. Ja staram się nie zalewać czytelnika w swojej książce tego typu drobiazgowymi badaniami, bo to nie jest o tym książka.
No, ale Berg zna półświatek z kolei, prawda? Zna... To podskórne życie miasta.
Zna półświatek, jak szczerze mówiąc, wielu trójmiejskich dziennikarzy. Jak wspomniałem, Gdańsk jest nie tylko taką landrynką, ale ma swoją mroczną stronę. Ma różne znajomości, także wśród szefów nocnych klubów, takich postaci podejrzanych, którzy mają u niego długi wdzięczności i odwrotnie sobie je nawzajem odbierają. Bez ich pomocy Bergowi trudno by było podjąć taką nierówną walkę, w której jego przeciwnik trzyma wszystkie karty, a on tak naprawdę nie ma żadnych. On może tylko czekać na telefon i postępować zgodnie z instrukcją mordercy lub nie. Jemu ta rola nie odpowiada, ale żeby wyjść cało z tej opresji, musi sięgać po swoje takie dwuznaczne znajomości. Proszę tu się nie doszukiwać jakichś zbyt literalnych paraleli między klubami nocnymi opisanymi w mojej książce, a tymi, którym
nie
są
w tym mieście. Baobaba, nie?
Tak, bo mój baobab to jest postać wykreowana. Ale jeśli uważny czytelnik sobie to z czymś kojarzy, to jego prawo.
Są kluby, jest też Muzeum Sztuki Współczesnej na Jaskółczej, tak? To pralnia, to łaźnia?
Czy tak, jest... tak, oczywiście, ale nie chciałem w niektórych przypadkach używać takich dokładnych nazw, bo nie wiem, czy by się to jakby wszystkim podobało. Ale chciałem wspomnieć jeszcze o jednym wątku, też nie opowiadając zbyt daleko, czy nie sięgając zbyt głęboko, jeśli chodzi o fabułę, bo wspomnieliśmy o tym, że Berg interesuje się dziełami sztuki. I czasami tak jest, i w tej książce czytelnik to znajdzie. Są takie, użyłem tego słowa już tutaj, paralele, ale są takie koincydencje, takie paralele pomiędzy życiem a sztuką. I Berg od pewnego momentu tej historii zaczyna podejrzewać, że ten kod dla wtajemniczonych, ten schemat, według którego postępuje morderca, może mieć coś wspólnego z dziełami pewnego artysty, który był śmiercią zafascynowany. Te śmierci się bał tak bardzo, że odgradzał się od niej kratami i podwójnymi drzwiami, i do którego ta śmierć przyszła w najmniej spodziewanym momencie, omijając te kraty, stępiając jego czujność i zabijając go w najbardziej z banalnych sposobów.
Ale
tak?
Też i teatralny bardzo.
I teatralny, tak.
I tak.
No, i tak już dużo powiedzieliśmy, ale no, to jest ważny wątek w tej mojej książce, ponieważ znaczy nie chcę odbranzawiać mojego Lucyfera, bo to jest postać okrutna. Zresztą jest tam takie odniesienie wyraźne do dramatu, który zdarzył się w Trójmieście dokładnie 31 lat temu. Mówię tu o Pawle Tuchlinie, czyli o Skorpionie. To był mężczyzna, który zabił młotkiem 9 kobiet, a 11 próbował zabić. I to był ostatni wyrok śmierci, który został wykonany tutaj w Gdańsku właśnie na nim. Mój bohater Adam Berg podejrzewa, że Lucyfer może się wzorować na Skorpionie, ponieważ może nie są podobne te okoliczności i nie chcę tu etapować jakąś grozą państwa, ale takie rzeczy się po prostu zdarzają. I te seryjne mordy co jakiś czas wstrząsają poszczególnymi krajami, społeczeństwami. No, u nas też się to zdarzyło.
No i tu powraca ten wątek przypadku, czyli gdyby go nie karano za to, że moczył się w nocy, prawda, nie stałby się tym, kim
tak,
się stał.
Zawsze jest jakieś drugie dno.
Także w przypadku Lucyfera.
Gdyby nie był bity przez rodziców, mówię o Tuchlinie, gdyby nie moczył się w nocy, gdyby jego życie się inaczej potoczyło, gdyby jego relacje z kobietami się inaczej potoczyły, to może byśmy nie wychowali potwora, czyli gdyby, być może on by się nie stał potworem. W tej mojej książce Lucyfer do pewnego momentu swojego życia, jak każdy z nas, prowadzi normalne życie, ma kobietę, którą kocha, planuje swoją przyszłość. I jak to czasami w życiu bywa? Jeden dramat, jedno nieszczęście powoduje, że wszystko się zmienia. Tak jakbyśmy usunęli jakiś kamień z solidnej, zdawałoby się, budowy i ona runie w dół, wali się w dół. Tak jest też w przypadku tego Lucyfera. Coś, co jest głęboko w przeszłości, jest taką zadrą, zmienia go w maszynę do zabijania.
Zmienia jego widzenie świata.
I zmienia to widzenie z takiej obojętności w nienawiść do tych, którym wiedzie się inaczej, lepiej, inaczej niż jemu.
No i powstaje wtedy lista Lucyfera, o której możemy przeczytać i domyślam się tylko sądząc po tym, jak się ta książka kończy, że jest bądź będzie ciąg dalszy?
No, wiele oczywiście zależy od rozmów z moim nowym wydawcą. Nie wspomniałem, że to jest Skarpa Warszawska i ja z tej współpracy jestem bardzo zadowolony. Te rozmowy przed nami, ale też nie ukrywam, że są w liście Lucyfera specjalnie zamarkowane takie nitki, takie wątki, które chciałbym pozawiązywać w tomie następnym. Mam pomysł na tę książkę w głowie. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, jeśli Lucyfer trafi do Państwa emocji, nie chcę powiedzieć, że serc, ale jeśli spotka się z żywym zainteresowaniem, to chętnie taką kontynuację napiszę i wtedy ukazałaby się pewnie znowu za rok.
Bardzo dziękuję. Krzysztof dziękuję. Bohus, Lista Lucyfera, Iwona Borawska, Stefan Kociuk. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańskim.